sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć i pół minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą Paweł Kwiatkowski, a w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20. O 19.45 kolejny odcinek naszego magazynu Moto Pyrlandia. Ale wcześniej obszerny blok piłkarski, między innymi spotkanie z byłym trenerem, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzym Brzęczkiem. Oczywiście już w kontekście zbliżających się piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2024 w Niemczech. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, między innymi Oderbach w drugiej lidze, Oderbach w trzeciej lidze, Oderbach w czwartej lidze. Zajrzymy także na młodzieżowy turniej na boisko MOS-u przy ulicy Gdańskiej w Poznaniu. Turniej międzynarodowy Maraton Cup 2024. Zatem atrakcji na pewno nie zabraknie. Warto być z nami w tę niedzielę, 5 maja aż do 20. No to najważniejsze informacje sportowe dnia.
Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W 70. minucie meczu w Warszawie Legia przegrywa z Radomiakiem 0-1. W meczach zakończonych, co nas najbardziej cieszy, Warta Poznań wygrała w Grudzisku z Widzewem Łódź 2-1. Natomiast Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Dzięki temu Zieloni mają już 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. W finale Ligi Mistrzów Siatkarzy Fantalii Jastrzębski Węgiel przegrał z włoskim Trentino Volley 0-3. Trzykrotny mistrz świata Formuły 1, lider tegorocznego cyklu, Holender Max Verstappen z Red Bulla z pierwszej pozycji startowej wystartuje do wyścigu w Miami, który rozpocznie się dzisiaj o godzinie 22. Wcześniej na Florydzie holenderski kierowca wygrał w sprincie. To był drugi w tym sezonie sprint. Oba wygrał Verstappen. A Tadej Pogacar wygrał po samotnym finiszu drugi etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia i zdobył różową koszulkę lidera. Słoweńcowi nie przeszkodził defekt 10 km przed metą i pościg za peletonem, w którym zaangażowani byli także jego koledzy z drużyny, m.in. Rafał Majka, który był ostatnim pomocnikiem Pogaczara na 8-kilometrowym podjeździe, ale już ostatnie 4 km Pogaczar podjeżdżał do mety samotnie. Adami Follering wygrała kolarski wyścig kobiet Vuelta Espania. Holenderka Triumf w klasyfikacji generalnej przypieczętowała, wygrywając ostatni 8 etap z met w ośrodku narciarskim Waldeski pod Madrytem. Dziś 11 była Polka Karolina Perekitko. Puchar Polski piłkarek ręcznych było Zagłębie Lubin, które w finale w Kaliszu pokonało MKS Lublin 29-18. O 20:00 męski finał w Kaliszu pomiędzy Wisłą Płock a Industrią Kielce.
8,5 minuty po 19:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie tę godzinę zaczynamy razem z Blondie, a później już trener Jerzy Brzęczek naszym gościem w audycji w sportowym rytmie. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, obecnie także telewizyjny ekspert Jerzy Brzęczek. Panie trenerze, coraz bliżej to Euro 2024, na szczęście z udziałem polskiej reprezentacji po trudnych barażach, ale chcę już wybiec nieco w przyszłości. Z trenerskiej perspektywy będzie miał duży kłopot, jeśli chodzi o wybór piłkarzy, którzy pojadą na tę imprezę, trener Michał Prowierz?
Zależy w jakim aspekcie, tak? Ja myślę, że na pewno pierwsza kwestia to jeszcze raz gratulacje dla trenera Prowierza, dla jego sztabu i dla chłopaków, bo nie była to łatwa sytuacja, ale na pewno ten awans dla polskiej piłki, dla tego, co się będzie działo w następnych miesiącach i latach, był bardzo ważny. Myślę, że na pewno to dodatkowo takiej pozytywnej energii. Wszyscy mają tą świadomość, że ta grupa w moim odczuciu jest jedną z dwóch najsilniejszych na tych mistrzostwach. I wbrew temu to jest często pozytywne dla naszej mentalności, kiedy jedziemy nie po mistrzostwo Europy, nie jako faworyt. Każdy sobie zdaje sprawę z tego, że wyjście z tej grupy to będzie niesamowity sukces. Nie jest to nierealne, ale oczywiście trzeba zachować tą pokorę i obiektywizm, że na pewno ci przeciwnicy w tej grupie prezentują swoją klasę i również przestrzegam tych wszystkich, którzy myślą, że Austriacy to jest słaba reprezentacja.
Zaczynamy od meczu z reprezentacją Holandii, później jest Austria, na koniec występów grupowych jest reprezentacja Francji. Chcę zapytać o to premierowe spotkanie z Holendrami. Jak pan słusznie powiedział, tak zakłada większość także kibiców, że faworytem w tym pierwszym meczu na pewno nie będziemy.
Z doświadczenia nigdy nie było takiej sytuacji, żeby kiedy byłem selekcjonerem, miał jakieś zarzuty odnośnie koncentracji do tych reprezentacji. Tylko myślę, że u nas często jak gdyby tak nie do końca jesteśmy obiektywni w ocenie naszego potencjału. znowu. I to wielokrotnie powtarzam i ciągle to będę powtarzał, bo to nam nic nie daje, to odbijanie się od ściany, że z jednej strony mówimy, że jesteśmy wielcy, przegramy jedno spotkanie, już się wszyscy do niczego nie nadają. To jak gdyby nie będzie miało takiego pozytywnego wpływu. My nie będziemy faworytem. My z Holandią, ja miałem przyjemność grać w Lidze Narodów 2 spotkania, później trener Michniewicz również dwukrotnie się mierzył z reprezentacją Holandii. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ostatni raz z Holendrami wygraliśmy chyba 40 lat temu.
Tak? W 75 roku 4-1.
Tak.
Poprzedniego wieku.
Tak, więc to pokazuje jak gdyby w jaki sposób, jak to jest trudny i niewygodny dla nas zawsze przeciwnik. Ja miałem przyjemność grać w eliminacjach, również w 92-93 roku w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Zremisowaliśmy w ten pierwszy mecz eliminacyjny w Rotterdamie 2-2, ale prowadziliśmy 2-0, ale to mieliśmy tyle naprawdę tego piłkarskiego szczęścia, że Holendrzy nie wykorzystywali tylu sytuacji. Tak więc w takich spotkaniach trzeba mieć tą świadomość, że oprócz tej determinacji, tej takiej niesamowitej koncentracji, wniesienia się na taki najwyższy poziom, to również trzeba troszeczkę tego piłkarskiego szczęścia. Na pewno w tej reprezentacji naszej teraz dochodzi do takiej zmiany pokoleniowej. Tak? I jest dużo takich na pewno interesujących zawodników, którzy zaczynają wchodzić do tej reprezentacji. Dla wielu z nich myślę, że to też będzie taki prawdziwy egzamin, tak? To będzie taki prawdziwy egzamin, bo musimy też jakby tak znowuż obiektywnie ocenić. Jesteśmy na tych mistrzostwach Europy, super, bardzo ważna rzecz, ale z drugiej strony to wygraliśmy w tym ostatnim okresie czasu z Estonią i z Łotwą, tak? A tutaj ci przeciwnicy będą na pewno zdecydowanie inni, są mecze towarzyskie, tak więc myślę, że ta zawsze kwestia podstawowa dla każdego trenera, a w szczególności dla selekcjonera, kiedy masz tak mało czasu, żeby ci wszyscy zawodnicy, którzy są w koncepcji trenera probierza, żeby przede wszystkim byli zdrowi, bez kontuzji, bo to jest ta rzecz podstawowa. Są jak gdyby ci liderzy, Robert, Wojtek Szczęsny, z tym największym takim doświadczeniem. Niewykluczone, że to też może być to taki ostatni wielki turniej dla nich. To podstawowa kwestia tych przygotowania, ale oczywiście każdy kibic, że w jakiś sposób będziemy potrafili zaskoczyć.
No to czas na magazyn Wielkopolskie Gole. Spójrzmy jeszcze, co dzieje się w Ekstraklasie. Legia Radomiak 3-0 prowadzi już Radomiak. W tym momencie padła trzecia bramka dla Radomiaka. 79. minuta spotkania. A za tydzień Legia przyjeżdża do Poznania na mecz z Lechem. Jesteśmy wszyscy ciekawi, jak to będzie wyglądało. Przewrotnie może być bardzo, bardzo ciekawie. No ale teraz już faktycznie futbol regionalny i rozpoczynamy od derbów Wielkopolski w drugiej lidze piłkarskiej, gdzie rezerwy Lecha Poznań we Wronkach spotkały się wczoraj z KKS-em Kalisz i to spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Już w pierwszych sekundach bramkę dla KKS-u Kalisz zdobył wychowanek Kolejorza, były mistrz Polski juniorów z Kolejorzem Hubert Sobol, a wyrównał w 81. minucie z rzutu karnego Maciej Wichtowski. Lech drugi, KKS Kalisz 1-1. Przenieśmy się na pomeczową konferencję prasową.
Trener drużyny przyjezdnej Marcin Woźniak.
Myślę, że próbuje się pozbierać po tym wszystkim. Przede wszystkim z tego względu, że jesteśmy zdania, że wypuściliśmy tutaj świetną okazję do tego, żeby zmienić trochę oblicze naszej drużyny, zwyciężyć w tym meczu, bo okazji nam nie brakowało. Niezwykle istotne jest to, że tych sytuacji stworzyliśmy sobie, bo na pewno na przestrzeni ostatnich meczów zdawaliśmy sobie sprawę, że tych sytuacji nie kreujemy. Tutaj mieliśmy i mogliśmy, myślę, że podwyższyć prowadzenie już w pierwszej połowie. No szkoda, że tak to się dzisiaj ułożyło, że ta jedna sytuacja przesądziła o tym, jednakże straciliśmy te 2 punkty, które dla nas są generalnie bardzo istotne. Nastawiłem się na tyle, żeby tutaj być optymalnie nastawionym do tego meczu. Myślę, że większe emocje towarzyszyły mi w przeciągu tygodnia. Wiadomo, że taka zmiana, która zaszła u nas i taka dynamiczna sytuacja od poniedziałku spowodowała, że wiele sytuacji pojawiło się nowych, bo trzeba było podjąć wiele decyzji i też zająć się wieloma sprawami, więc to myślę, że było takie duże zadanie i trudne zadanie. Natomiast myślę, że przed samym meczem powiedziałbym, że byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak udało nam się to ułożyć organizacyjnie. No i nawet to zadowolenie przeniósłbym na to zadowolenie z tego, jak ten mecz nam się układał. Tak? No, zabrakło tej skuteczności, powiedziałbym.
Trener drugiej drużyny Kolejorza Artur Węska.
W pierwszej kolejności na pewno duże słowa wsparcia dla Karola Kalaty, który niestety złamał nogę w tym meczu. Pęknięta kość tutaj strzałkowa w pierwszej kolejności z przemieszczeniem też na trybunach. Jego rodzice. Duży dramat tego dzieciaka młodego, więc proszę tutaj o wsparcie też dla niego. Co do meczu. Szanuję ten punkt ze względu na to, z jaką drużyną graliśmy, które miejsce w tabeli zajmuje, jakie wyniki odnosi w tym sezonie, bo Kalisz walczy o najwyższe cele. Wiedzieliśmy, jaki kontekst tego meczu będzie dla nich. Dla nas odmienna sytuacja, czyli patrzymy w dół tabeli i widzicie, jak też się układają mecze, jak się układają punkty, więc dla nas próba odskoczenia od tej grupy, która jest za nami i nas ściga. Więc szanuję ten jeden punkt z takim przeciwnikiem. Drugą rzeczą jest na pewno to, że odwróciliśmy wynik meczu z 1-0 w 15 sekundzie i potrafiliśmy wyrównać, bo ciężko było się przebić przez ten blok tak grający nisko Kalisza, a my potrafiliśmy w niezłej akcji z takiej, nazwijmy to, obrony niskiej ich, a naszego tworzenia sytuacji doprowadzić do takiej sytuacji, w której poszukaliśmy ruchu za plecy, rzut karny i bramka wyrównująca.
I ostatecznie zakończyło się to właśnie remisem 1-1, Lech drugi, KKS Kalisz. Ponadto rezerwy Zagłębia Lubin przegrały z Pogonią Siedlce 0-2, Radunia Stężyca przegrała z Wisłą Puławy 1-3, Skra Częstochowa wygrała z rezerwami ŁKS-u Łódź 3-0, Olimpia Grudziądz przegrała ze Stalą Stalowa Wola 1-3, Kotwica Kołobrzech wygrała ze Stomilem Olsztyn 2-0, Olimpia Elbląg zremisowała z Hutnikiem Nowa Huta 0-0, a Polonia Bytom pokonała Sandecję Nowy Sącz 4-2. W tabeli na pierwszym miejscu Pogoń Siedlce 50 punktów, na drugim miejscu Kotwica Kołobrzech 50 punktów i na trzecim miejscu KKS Kalisz, to jest pierwsza pozycja barażowa, 49 punktów. Rezerwy Lecha są na 13 miejscu w tabeli, 39 punktów, 3 punkty przewagi nad strefą spadkową.
Teraz o piłkarskiej trzeciej lidze, 28 kolejka spotkań. Zabieramy Państwa do Środy Wielkopolskiej na derby miejscowej Polonii z Pogonią Nowe Skalmierzyce.
Koniec dzisiejszego meczu. Polonia Środa Wielkopolska remisuje 1-1 z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Jędrzej Dramę. Z kolei na listę strzelców po stronie gości wpisał się Krystian Szczepaniak.
Spotkanie na remis 1-1. Polonia Środa, grając w przewodze jednego zawodnika, straciła troszkę koncentrację i padł gol wyrównujący, bo prowadziliście od 35 minuty po trafieniu Jędrzeja Dramę 1-0. No ale Krystian Szczepaniak doprowadził do wyrównania, skończyło się remisem. Trener Polonii Środa Wielkopolska Paweł Kutyń, jak ocenić to spotkanie?
No zawsze przy remisie ktoś zdobywa punkt, a ktoś traci dwa. No pewnie patrząc na to, że prowadziliśmy, to jak tu było powiedziane, straciliśmy dwa punkty. Przecież niemniej jednak nie zawsze. Ta różnica jednego zawodnika, grając przeciwko tak doświadczonego zespołowi, no robi aż taką różnicę. Oczywiście powinniśmy to wykorzystać i przynajmniej ten 1-0 dowieść do końca. Mieliśmy swoje sytuacje, przeciwnik miał swoje sytuacje. Taki mecz typowo walki, zostawiliśmy jednej i drudzy dużo zdrowia.
Sporo tych żółtych kartek, czyli tutaj nikt nogi nie odstawia, takie prawdziwe derby.
No początek tego nie zapowiadał, tak, i był senny przy tej pogodzie. Zespół gości miał swój pomysł na zorganizowaną obronę. I ta bramka na 1-0 dla nas na pewno spowodowała to, że przestrzenie się otworzyła, a później gdzieś spóźnione decyzje powodowały te kartki.
Chyba powinien być po tym spotkaniu 28 kolejki piłkarskiej trzeciej ligi zadowolony trener Pogoni Nowe Skalmierzyce Tomasz Kaczmarek, panie trenerze. No bo rzeczywiście końcówka meczu grana w dziesiątkę przeciwko 11, a tu jednak koncentracja u was się zwiększyła, u rywala trochę siadła i remis chyba, nie wiem, cały meczu zasłużony?
Tak, na pewno zasłużony. No, ta nasza stracona bramka była taka kuriozum, bym powiedział, i całkiem niepotrzebna, bo gdzieś tam Środa nie zagrażała nam w pierwszej połowie jakoś mega, a gdzieś straciliśmy bramkę i gdzieś te skrzydła troszeczkę się podcięły. Gdzieś tam porozmawialiśmy sobie w szatni, chcieliśmy za wszelką cenę wywieźć tu przynajmniej punkt, tak? Ten mecz później się przy tej czerwonej kartce tak otworzył, że tu każdy wynik był jakby, no, sprawiedliwy mógłby być, tak? Ale my się cieszymy dzisiaj z remisu, z ciężkiego boiska, więc no ja jestem zadowolony i dumny z chłopaków z postawy, bo grać 10 w trzeciej lidze i gdzieś tam strzelić bramkę i mieć jeszcze okazję tego, żeby podwyższyć, to wielkie brawa dla nich.
To bramkowa sytuacja też wynikała z takiej walki. Dosyć daleka piłka, trzeba było się troszkę pościgać, no i później jeszcze umiejętnie piłkę skierować, co Krystian Szczepaniak fajnie uczynił.
No wiadomo, no, przy 10 zawodnika przy tej pogodzie na pewno to było odczuwalne dla zawodników i się cieszymy, że Krystian, nasz wychowanek, młodzieżowiec, strzela bramkę na 1-1, a tak jak już mówiłem, no, z tego remisu naprawdę jesteśmy zadowoleni.
Poglądamy na tabelę i wygląda to chyba w miarę spokojnie. Ja wiem, że jeszcze troszkę kolejek do zakończenia sezonu jest, ale chyba już spokojnie można ten sezon dograć do końca, no i myśleć o nowym.
No ja taki spokojny jeszcze nie jestem. Chciałbym jeszcze, żebyśmy poprawili gdzieś ten wynik punktowy, bo przed nami też ciężkie mecze. Mam nadzieję tylko, że już z żadnymi kontuzjami nie będziemy się borykać, bo ta runda była dla nas ciężka, ten początek, ale mówię, no na pewno do każdego meczu będziemy podchodzić o zwycięstwo.
Przypomnijmy, Polonia Środa Wielkopolska, Pogoń Nowe Skalmierzyce 1-1. W innych meczach 28. kolejki trzecioligowców Sokół Kleczew wygrał z Unią Solec Kujawski 3-2. Rana Toruń zremisowała z Frotą Świnoujście 0-0. Weekend Luzino przegrał ze Swarzęską Unią, najlepszą w trzeciej lidze obecnie, drużyną z Wielkopolski 1-2. Notecie Czarnków pokonała Wysoko Kartuzję 4-0. Gdańska Gadania zwyciężyła rezerwy Pogoni Szczecin 2-1. Lider tabeli Świt Skolwin pokonał KP Stargard Gdański 3-1. Wineta Wolin zremisowała ze ekipą Stolem Gniewino 1-1. A bydgoski Zawisza przegrał u siebie z błękitnymi Stargard 2-4.
Czwarta Liga Piłkarska, 26. kolejka spotkań. Przenieśmy się do Pobiedzisk na mecz Huraganu z Ostrowią.
Dzisiaj gorycz porażki po prowadzeniu do przerwy 1-0. Ostatecznie huraganiści w nie najlepszym stylu przegrywają z Ostrowią Ostrów. Wielkopolski 1-2. Gratulujemy.
Piłkarska czwarta liga na stadionie w Pobiedzikach. No i mecz absolutną chyba niespodzianką. Ekipa Ostrowi 1909 w roli gościa pokonuje gospodarzy z Huraganu, którzy no marzą o cały czas biciu się o awans do piłkarskiej trzeciej ligi 2-1. Do przerwy prowadzenie ekipy z Pobiedzisk 1-0, ale naprawdę chyba koncertowa, nie wiem czy trener Józef Klepak się ze mną zgodzi, koncertowa gra w drugiej odsłonie Ostrowi i wygrana 2-1. Gratulacje panie trenerze.
Dziękuję bardzo. Tak. Naprawdę wygraliśmy dobry mecz. Pomimo silnego przeciwnika, myślę, że my żeśmy prowadzili grę, my żeśmy byli zespołem dominującym, no i to dało efekty na 2-1. Z tego bardzo się cieszymy, bo odskoczyliśmy trochę od dołu.
No właśnie, bo byliście troszkę niżej notowani, ale jeśli chodzi o Ostrowie, co pan powiedział w szatni, żeby chłopacy się nie przejmowali, że przegrywają 1-0, że to wygląda nieźle?
Tak, no bardzo podobne słowa. Uznałem, że graliśmy dobrze. No stały fragment gry zawsze jest loterią. Straciliśmy bramkę, ale w grze byliśmy naprawdę dobrzy i powiedziałem, żebyśmy nic nie zmieniali, a to przyniesie efekt. No i druga bramka była naprawdę rozegrana koncertowo, nie? Do bramki prawie, że pustej, nie? Ja się z tego bardzo cieszę, że na razie zaczęliśmy grać, dobrze.
Cel się nie zmienia.
No nie, oczywiście, utrzymanie. Jeszcze długo to przed nami. Mamy teraz ważne mecze z drużynami z dołu tabeli i tu jest bardzo, naprawdę trudno będzie, nie? Ale jestem w dobrej myśli.
Trener Damian Ludwiczak, no nie może być zadowolony po tym spotkaniu, szczególnie jeśli chodzi o wynik, bo to jest dla was absolutna strata punktów.
Zgadzam się, straciliśmy 3 punkty w meczu, w którym teoretycznie do przerwy mieliśmy wynik 1-0, prowadziliśmy, ale wyszliśmy na drugą połowę troszeczkę tak, jakby majówka dla nas się rozpoczęła w momencie gwizdka na drugą połowę. Totalna rozsypka w drugiej połowie, nie potrafiliśmy zebrać się w kontekście naszego grania. Bramka stracona po bardzo kontrowersyjnym rzucie karnym w mojej ocenie, ale jakby to nie zmienia faktu, że nasza gra w drugiej połowie wyglądała bardzo słabo, co spowodowało, że finalnie straciliśmy bramkę na 2-1 i przegrywamy ten mecz.
Sporo jeszcze przemyśleń, bo to jeszcze nie koniec sezonu i ta walka w czołówce czwartej ligi może trwać do samego końca.
No może trwać do samego końca, w tym momencie mamy 6 punktów straty, myślę, że to jest i dużo, i mało. No zobaczymy, teraz mamy parę dni wolnego i 8 kolejek do końca, zobaczymy jak sytuacja potoczy się dalej.
I tak wszyscy jesteśmy właśnie ciekawi. W tym spotkaniu Huragan Pobiedziska przegrał z Ostrowią 1-2. Przeglądam te wyniki, bo naprawdę dzieje się w czwartej lidze. Chociażby w meczu dwóch drużyn ze szczytu Lipno-Stęszew przegrało z Kotwicą Kórnik 0-2. Ponadto Centra Ostrów wygrała z Pogonią Łobrzenica 6-0. Tarnowia w Tarnowie Podgórnym przegrała z Koroną Piaski 0-1. Coraz trudniejsza sytuacja podopiecznych trenera Sławomira Najtkowskiego. Nielba Wągrowiec zremisowała z Polonią Chodzież 2-2. Polonia Kępno przegrała z Mieszkiem Gniezno 1-3. Polonia Leszno wygrała z LKS-em Gołuchów 2-0, a Jarosław przegrał w Jarocinie z Obrą Kościan 2-3. Pierwsze 5 miejsc w tabeli ciasno. Pierwsze miejsce Kotwica 58 punktów, drugie Nielba 54, trzecie miejsce Lipno 54, czwarte miejsce Huragan 52 punkty, piąte miejsce Polonia Leszno 51 punktów. Jak słyszeliśmy, 8 kolejek do końca.
Piąta Liga Piłkarska, Grupa Wielkopolska, pierwsza, 23. kolejka spotkań. Oto rezultaty. Lubuszanin Trzcianka pokonał Orkana Chorzemin 4-0. Warta Międzychód wygrała z Sokołem Pniewy 1-0. Polonia Jastrowie uległa Piastowi Kobylnica 1-3. Zamek Gołańcz zwyciężył Leśnika Margolin 4-2. Nasza Dyskobolia Grodzic Wielkopolski przegrała z Płomieniem Przyprostenia 2-3. Sparta Szamotuły zwyciężyła Klub Piłkarski Piła 5-2. Korona Stróżewo uległa Sparcie Oborniki 1-3. A Wełna Skoki przegrała z Kłosem Budzeń 2-4.
i grupa druga piątej ligi. Avia Kamionki wygrała z rezerwami Polonii Środa 5-3. Kłos za Niemyśl zremisował z SKP Słupca 1-1. Polanin Strzałkowo przegrał z Górnikiem Konin 1-2. Polonia Golina pokonała Olimpię Koło 7-1. Meblosz Swarzędz przegrał z LKS-em Ślesin 1-4. A Zjednoczeni Trzemeszno przegrali z Lechią Kostrzyn 0-5. Gdyby ktoś dzisiaj chciał jeszcze iść na mecz, to o 19.55 rozpocznie się spotkanie Przemysłowa Poznań z GKS-em Dopiewo.
W grupie trzeciej, piątej ligi piłkarskiej w naszym regionie, 23. kolejka meczów. Przed momentem zakończył się na przykład mecz lidera tabeli tej grupy, Warty Śrem z Wiktorią Ostrzeszów. Drużyna ze Śremu wygrała ten mecz 1-0. W innych spotkaniach też dzisiaj rezerwy KKS-u Kalisz pokonały Rawie Rawicz bardzo wyraźnie 6-1. Astra Krotoszyn wygrała z Dąbrowczanką Pępowo 4-0. Piast Poniec zremisował z Kanią Gostyń 0-0. W meczach rozegranych przed południem Piast Czekanów przegrał z Zawiszą Łęka Opatowska 0-2. Zewka Kobyla Góra pokonała LZS Cielcza 5-0. I także 5-0 w meczu rozegranym już 30 kwietnia. Pelikan Grabów nad Prosną właśnie 5-0 pokonał Orła Mroczeń.
Niestety trudna sytuacja w kobiecej superlidze drużyny Medyka Konin. Medyk w tej kolejce przegrał na wyjeździe z faworyzowanym Górnikiem Łęczna 0-2. Ponadto Pogoń Szczecin zremisowała z SMS-em Łódź 0-0. Stomilanki Olsztyn wygrały z Pogonią Tczew 2-0. Czarni Sosnowiec wygrały z rekordem Bielsko-Biała 4-1. GKS Katowice pokonał Uniwersytet Jagielloński z Krakowa 2-0. A Śląsk Wrocław wygrał z Akademią Piłkarską Lechii Gdański 1-0. Liderem tabeli jest GKS Katowice, ma 45 punktów. Medyk Konin jest na 11. przedostatnim spadkowym miejscu w tabeli, ma 13 punktów do bezpiecznej strefy. Do akademiczek z Krakowa medyczki tracą 2 punkty. Natomiast kto wie, czy nie powalczy o awans, bo włączył się już na pewno o awans ten zespół, ale czy nie powalczy skutecznie do końca? Lech Poznań UAM to jest pierwsza liga, czyli zaplecze ekstraklasy. Bardzo ciekawe derbowe spotkanie rozegrane dzisiaj w Środzie Wielkopolskiej. Polonia przegrała z Lechem Poznań UAM 0-2. W innym ważnym meczu dla układu czołówki tabeli Skra Częstochowa wygrała ze Ślęzą Wrocław 1-0. Pierwsze miejsce w tabeli Maresowia 43 punkty. Drugie miejsce Skra 38 punktów. Trzecie miejsce Lech UAM 37, czyli punkt straty do strefy awansu. A po dzisiejszej porażce ze Skrą Ślęza ma 34 punkty, jest na czwartym miejscu w tabeli. Jeszcze się będzie działo, punkt straty do awansu Lecha Poznań, UAM Poznań. Zobaczymy, gratulujemy już teraz podopiecznym trenerki Alicji Zająca, może będzie jeszcze lepiej.
Teraz o piłce nożnej i młodzieżowej. Jesteśmy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportowego przy ulicy Gdańskiej w Poznaniu. Tam tradycyjna impreza.
I wielkie brawa na sam początek turnieju. Maraton Cup uważamy za otwarty. Wielkie, wielkie brawa dla wszystkich. I za dokładnie 10 minut zaczynamy zawody.
To jest znakomity widok, przede wszystkim jako trutka po na przykład meczu piłkarzy poznańskiego Lecha na Stadionie Śląskim w Chorzowie, bo dzisiaj na boisku Mostu przy ulicy Gdańskiej w Poznaniu zaczyna się wielki, wspaniały turniej, mający już znakomitą tradycję, Maraton Cup 2024. Człowiek, który całe serce tej imprezie oddał, pan Łukasz Bigus.
Tak, to prawda, po 15 latach cały czas ta impreza nadal na mapie Poznania istnieje. Nawet w okresie tym pandemicznym, kiedy trudno było takie imprezy robić, nam się udawało w trochę okrojonym składzie, ale dawaliśmy radę, a teraz znowu 32 zespoły, sporo gości przede wszystkim z Niemiec, z całej Polski zespoły, więc mamy nadzieję, że to będzie fantastyczny weekend dla wszystkich zawodników. W tym roku są to zawodnicy urodzeni w roku 2015.
Wspomniał pan o różnych lokalizacjach tych klubów, które tutaj przyjechały, między innymi kto?
Nasze kluby partnerskie z Berlina, to jest Oranie Berlin, Wiktoria Mitte, Hertha, no to są te drużyny, z którymi my na co dzień utrzymujemy kontakt i bardzo chętnie do nas przyjeżdżają, a my również ich odwiedzamy.
A te krajowe kluby też chętnie odwiedzają Maraton Cup, bo widzę, że tutaj no nie wiem, chłopacy z różnych akademii piłkarskich i to z różnych miejsc Wielkopolski, Orzeł Międzyrzecz, Huragan Powiedziska, żeby tylko tych, co najbliżej stoją, wymienić.
W tym roku są to zespoły tutaj z okolicy Poznania, okolicy Wielkopolski, ale również na przykład z Choszczna, nasza zaprzyjaźniona Akademia Gawia.
A pan dumnie paraduje w zielonej koszulce z herbem klubu sportowego Koziołek Poznań, bo tak naprawdę od tego koziołka to wszystko się zaczęło łącznie z Maraton Cup i od pana oczywiście.
no, walczymy już te 15 lat, to rzeczywiście prowadzenie klubu tutaj w Poznaniu to jest ogromne wyzwanie, bardzo trudne, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku nastąpi przełom, ponieważ budujemy własne boisko, jesteśmy zaawansowani w tych pracach i jeżeli będziemy mieli taki obiekt jak tutaj na Śródce do własnej dyspozycji, no to świat stanie otworem i naprawdę będzie to dla nas przepustka do tego wielkiego świata piłkarskiego.
Na Gdańskiej to już była prawdziwa piłkarska Europa, bez wątpienia. Turniej piłkarzy młodych, jak słyszeliśmy, rocznika 2015, emocjonujący. No i nagroda pojedzie do stolicy Niemiec, bo najlepszą ekipą w Marathon Cup 2024 okazała się drużyna młodych graczy FC Wiktorii 1889 właśnie z Berlina.
A na koniec magazynu Wielkopolskie Gole składamy wizytę w poznańskim piłkarskim liceum.
Dariusz Motała, dyrektor do spraw sportowych GS Akademii. Gdy rozmawialiśmy kilka lat temu, rodził się ten projekt, żeby połączyć wysokiej jakości edukację z uprawianiem piłki nożnej. No i okazuje się, że rok 2024, ten zakończony, kończący się rok szkolny, to jest wypuszczenie pierwszej partii piłkarzy, absolwentów. Chyba powód do dumy.
Powód do ogromnej dumy i trudno odpowiedzieć, jak szybko to przeleciało. Naprawdę 4 lata temu, gdy otwieraliśmy ten projekt, zgłosiło się do nas 30 chłopców, wybraliśmy 25 i oni wszyscy dopłynęli do końcowej mety. To jest dla nas największy sukces. Za chwilę ta matura, która jest już u próg, potwierdzi wysoką jakość edukacyjną i jesteśmy szczęśliwi i dumni. A ja w szczególności, bo oprócz wspaniałych chłopców, którzy tutaj dotarli, stworzyliśmy razem grupę przyjaciół, trenerów, nauczycieli, edukatorów, którzy rozwijają tych chłopców i to jest największy nasz wspólny sukces.
Tutaj podczas uroczystości wręczania świadectw absolwentom GS Akademii, czyli Gaudium et Studium, tutaj przy ulicy Świętego Michała w Poznaniu, był były trener, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek, był Bartosz Bosacki, był Iwan Ciurdziewicz wreszcie, no czyli dbasz o to, żeby ten kontakt z wielką piłką był i niektórzy ci chłopcy już tej piłki na szczeblu centralnym dotykają.
Tak, zdecydowanie. Chcę im pokazywać, że rola piłkarza, która jest pokazywana często w mediach, jest zupełnie inna i taki kontakt bezpośredni z zawodnikami, z takimi postaciami jak Jerzy Brzęczek, jak Bartek Bosacki i Iwan Dżurdziewicz, to jest wielkie wyróżnienie. Wszyscy byli tutaj u nas w szkole, ale chcę powiedzieć, że w czasie swojej gry w MLS-ie, w czasie przerwy zimowej trenował u nas Kamil Jóźwiak, trenował Tymoteusz Puchacz. Byli zachwyceni warunkami, które tutaj są. Chłopcy mogli z nimi zagrać, co było w ogóle ewenementem i w tej przerwie między rozgrywkami zobaczyć siebie na tle zawodników, którzy są reprezentantami Polski, którzy grają w ligach zagranicznych.
GS Akademii, placówka oświatowo-sportowa, to jest placówka niepubliczna, a więc musicie też starać się absolutnie o nabory, mimo że takim wabikiem też może być na przykład gra waszej drużyny jednej, chyba drugoklasistów, ile dobrze pamiętam, w Centralnej Lidze Juniorów U17. To jest też no, pewien ewenement, jak na tak krótko działającą placówkę.
Powiem szczerze, że sukcesy sportowe wyprzedziły nasze oczekiwania. Tego nie byliśmy w stanie zaplanować, bo my opieramy swoją rekrutację na chłopcach, którzy są z regionu, którzy są pominięci przez największe kluby w regionie, czyli przez Lecha i Wartę Poznań. Docieramy do małych miejscowości, do Witkowa, docieramy do Gostynia, docieramy do Kostrzyna. Interesują nas zawodnicy z małych klubów z Poznania, jak TPS Winogrady, Koziołek Poznań, Przemysław Poznań. Chcemy udostępnić ten następny etap, dlatego nasza szkoła rozpoczyna edukację od pierwszej klasy liceum i wyłapujemy tych chłopców, którzy marzą o dużej grze, a być może ta droga w tej chwili do Lecha i Warty jest zamknięta. I z tymi chłopcami wywalczyliśmy awans do Centralnej Ligi Juniorów. Z tymi chłopcami ograliśmy Pogoń Szczecin 5-1, zremisowaliśmy z Lechem 3-3, a ostatnio przyszedł następny nasz wielki sukces. Nasz zawodnik został powołany do reprezentacji Polski U16, trenera Dariusza Gęsiora. Zagrał w pierwszym składzie przeciwko reprezentacji Rumunii. No to jest coś, co w ciągu 4 lat napawa nas wielką dumą, ale też już wielką odpowiedzialnością. Postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę i teraz musimy do niej równać i cały czas starać się ją mimo wszystko podnosić.
To już tylko hasłowo, gdyby ktoś usłyszał, myślę ktoś w znaczeniu rodzice, może młodzi ludzie chcieliby uczyć się w waszej placówce i uprawiać się piłkę nożną, to tych szczegółowych informacji można szukać pod jakim adresem internetowym?
Przede wszystkim nasze social media, Facebook, Instagram, to jest nasza codzienna informacja, codzienny kontakt z kibicami. Tam są wszystkie nasze relacje, tam są nasze highlights z meczów, tam są nasze informacje, które dotyczą rekrutacji. Zapraszam wszystkich, bo rekrutacja
inwestycja w Guest Sport Academy nic nie kosztuje, można się sprawdzić i nie zamykamy drogi. Każdy, kto przyśle dokument zgłoszeniowy, zostanie potraktowany poważnie, każdy zostanie zaproszony na rekrutację. Wartością bezwzględną, która jest w naszej szkole, to to, że wszyscy stanowimy tutaj małą społeczność, a dużą rodzinę i to jest świetne, ten kontakt, to obcowanie na co dzień pierwszoklasistów z czwartoklasistami, chodzenie wspólne na mecze, kibicowanie nawzajem sobie, to powoduje, że te wyniki są naprawdę rewelacyjne.
Jeszcze temat dotyczący sportu walki w naszej audycji, zanim przejdziemy do wątka motoryzacyjnego. Natomiast polskie trzy judoczki zajęły mnie trzy miejsca na podium w turnieju Grand Slam w stolicy Tadżykistanu w Duszanbe. Na drugiej pozycji w kategorii plus 78 kg uplasowała się Kinga Wolszczak, a trzecia była Urszula Hoffman, a w kategorii do 78 kg trzecią lokatę zajęła Beata Pacut-Kłoczko. To jeśli chodzi o Polki.
A dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, który niedawno gościł w Poznaniu, Janusz Pawłowski, jest trenerem kobiecej reprezentacji Kanady. Jego podopieczna Jessica Klimkite zdobyła już złoto mistrzostw świata, brąz Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a nasz reporter Dawid Cytrowski rozmawiał z nim o różnicach podejściu do sportu pomiędzy Kanadą a Polską. Ciekawa rozmowa.
To już jest 10 lat, od kiedy jestem w Kanadzie i zacząłem nową historię. Poprzednio byłem we Włoszech przez kilkanaście lat. Było to coś nowego, lubię challenge, więc właściwie był otwarty konkurs na trenera kadry, więc ja zgłosiłem się do tego konkursu i po paru dniach byłem już w Kanadzie i dostałem tą funkcję. Początkowo oczywiście traktowano mnie trochę tak z delikatnością. Nie dostałem jakiejś bardzo wyraźnej dyrektywy, jakiejś funkcji, która byłaby satysfakcjonująca. Powoli musiałem jakoś udowadniać, że jednak to, co robię, jest ważne i przynosi rezultaty. Pracujemy razem od 8 lat. Zdecydowała się przyjechać do Montrealu, gdzie jest nasze centrum i tam zaczęliśmy współpracę. Nie byłem trenerem kadry w tym czasie kobiet, więc ja ją przygotowywałem, a ona jechała z innym trenerem na zawody. No ale to się zmieniło. Dwa lata przed igrzyskami w Tokio ona zadeklarowała, że nie widzi innej możliwości, tylko pracę ze mną, więc pracujemy i jakoś to wszystko przynosi rezultaty i satysfakcję przede wszystkim. Trudno jest coś planować w tej chwili, dlatego że kalendarz jest tak pełen, że praktycznie w pogoni za punktami należałoby startować w każdych zawodach. I to jest dosyć trudne z punktu widzenia trenerskiego, przygotować zawodniczkę tak, żeby była przez cały rok albo przez, tak jak ostatnie dwa lata, na topie. Natomiast w tej chwili ona jest zdeterminowana absolutnie na to, żeby zdobyć złoty medal na igrzyskach.
Panie trenerze, jeszcze muszę dopytać, bo w Polsce często mówi się, że panuje trochę wśród sportowców, nie tylko judoków, wynikoza, szczególnie wśród młodych. Zastanawiam się, jak to u Kanadyjczyków wygląda. Pan już pewnie zdążył się zorientować, jak oni podchodzą także do szkolenia dzieci i młodzieży. Tam faktycznie cały czas od najmłodszych lat jest takie ciśnienie na zdobywanie medali, osiąganie dobrych wyników, czy jednak przede wszystkim w pierwszej kolejności liczy się rozwój takiego zawodnika?
Kanadyjska kultura sportu jest zupełnie inna. Tam sport jest dodatkiem do czegoś. Dobrze jest robić sport po to, żeby być zdrowym i po to, żeby żyć w zdrowym środowisku, więc tam takiego ciśnienia nie ma. Poza tym raczej taki sport i rywalizacja wśród dzieci to nie jest na miejscu. Być może też jest trudniej ich wyselekcjonować i później trenować. Do nas przychodzą ludzie naszego ośrodka, którzy już są właściwie dorośli. To są ludzie, którzy kończą szkołę i decydują się przyjechać do Montrealu, powiedzmy z Vancouver, czyli to jest 5 godzin lotu samolotem, gdzie jest zupełnie inne środowisko. Tam jest klimat tropikalny, a w Montrealu ciągle zima. Mówi się po francusku, wszystko jest inne. No i trudno się zaadoptować często. Także my też mamy problemy z młodzieżą, ponieważ ta fluktuacja, ta zmiana jest bardzo częsta. Oni próbują przez rok, a potem uznają, że to nie jest dla nich. Trening jest zbyt ciężki, nie są do tego gotowi, więc rezygnują. Trudno jest zrobić wynik i tak właściwie to, co się dzieje, rezultaty, które Kanada osiąga, to jest ewenement, ponieważ mamy 25 tysięcy judoków w Kanadzie. 25 tysięcy. To myślę, że w województwie wielkopolskim jest ich więcej. Ale mimo to potrafiliśmy je do tej pory jakoś ich przygotować i Kanada jest dosyć licząca się w tym rankingu najlepszych krajów na świecie.
Kraj klonowego liścia także silny, jeśli chodzi o zmagania na tatami zmagania judoczek i judoków, o czym w rozmowie z Dawidem Cytrowskim przekonywał Janusz Pawłowski.
Czyli nie tylko hokej w Kanadzie.
Nie tylko NHL. No ale my, zanim ten hokej lodowy, będziemy mieli wielkie emocje hokeja na trawie w Gnieźnie. Od 31 maja wielki turniej Nations Cup. To tak a propos hokeja. A przypominamy najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 5 maja, bo już za kilka minut kolejny magazyn Automoto Prylandia.
Piłkarska Ekstraklasa. Dzisiaj 3 spotkania. Przede wszystkim zwycięstwo Warty Poznań z Widzewem Łucie. 2-1. Ponadto Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a Legia Warszawa przegrała z Radomiakiem 0-3. Jastrzębski Węgiel nie wygrał Ligi Mistrzów Siatkarzy. W finale Fantalii polski zespół Mistrzowie Polski aktualni przegrali z włoskim Trentino Volley 0-3. Wyścig Giro d'Italia rozpoczął się wczoraj i już dzisiaj pokazał się z bardzo dobrej strony wielki faworyt tego wyścigu, Tadej Pogaczar, który po samotnym finiszu wygrał drugi etap i założył różową koszulkę lidera, a jeszcze 10 km przed metą Słoweniec miał defekt i musiał gonić peleton z pomocą oczywiście kolegów. Demi Follering wygrała kolarski wyścig Vuelta Espania. Holenderka triumf klasyfikacji generalnej przypieczętowała, wygrywając ostatni, 8 etap z metą w ośrodku narciarskim Waldeski pod Madrytem. Dzisiaj na południu Wielkopolski jeszcze spore sportowe emocje, bo o godzinie 20.15 w Kaliszu rozpocznie się finałowy mecz Pucharu Polski piłkarzy ręcznych pomiędzy Wisłą Płock a Industrią Kielce, a niedaleko od Kalisza leży Ostrów Wielkopolski, albo odwrotnie, jak kto woli. I w tymże Ostrowie dzisiaj drugi mecz pierwszej rundy play-off Ekstraklasy koszykarzy. Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski zagra ze Śląskiem Wrocław. Po pierwszym piątkowym meczu Śląsk prowadzi 1-0.
To jeszcze szybciutko nasze zaproszenie dla Państwa. Jutro pierwsze serwisy sportowe o 6.05 i o 7.05 wieczorem, po południu 16.05, 19.05 wieczorem i 22.05 to sportowy flash. We wtorek serwisy o stałych porach, ale o 19.15 zapraszamy Grzegorz na kolejne wydanie audycji Sportowa Arena, tym razem o Speedwayu.
Tak, będziemy mówić o poznańskich Skorpionach, które średnio rozpoczęły ten sezon, bo porażka, potem remis, który można uznać za porażkę u siebie z Wybrzeżem Gdańsk, ale we wtorek przed majówką efektowne zwycięstwo w Łodzi z Orłem, zatem warto o aspiracjach na ten sezon z przedstawicielami poznańskich Skorpionów porozmawiać. Gościem w studiu będzie Jakub Kozaczyk, prezes klubu i jeden z zawodników. Jutro jeszcze będziemy dopinać gości i myślę, że telefonicznie połączymy się z Adamem Skórnickim, szkoleniowcem PSŻ-u Poznań. Zatem o 19.15 we wtorek Sportowa Arena z żużlowymi Skorpionami z Golęcina.
A jutro jeszcze taki dźwiękowy felieton już od kilku tygodni prezentowany o 10.45 w poniedziałki po weekendowa taka gorączka pod hasłem Sportowy Rykoszet Radia Poznań. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to czwartek 17.15 magazyn piłkarski Kolejosz na antenie naszej stacji. No i później czekamy na przyszłą niedzielę, na 12 dzień maja, bo wielka dawka piłkarskich emocji. Jak Państwo dzisiaj, chociażby po tych wynikach, które w ten weekend padały, Ekstraklasa jest zadziwiająca i na razie na tym stwierdzeniu poprzestańmy, ale w każdym razie za tydzień o 12.30 na antenie MC Radia 102.7 mecz z Krakowa, Puszcza Niepołomica kontra Warta Poznań, a od 17.05 specjalne wydanie audycji w Sportowym Rytmie. W niej transmisja meczu Lech Poznań kontra Legia Warszawa. Już niebawem na naszej antenie magazyn Automoto Perlandia, a my za to wydanie audycji w Sportowym Rytmie dziękujemy. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.
A ja słyszę się z Państwem jeszcze po 22. Do usłyszenia.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Kolejne pytanie magazyny Automoto Pyrlandia. Rozpoczynamy od spotkania z młodym człowiekiem, który już bryluje w sporcie motocyklowym, nie tylko w naszym kraju. Mateuszem Olik, Automobil Klub Wielkopolski. Sezon 2023, który już za nami, był dla Ciebie, no myślę, pełen sukcesów, zgadza się?
Tak, totalnie się zgadza. Udało nam się wyjeździć drugie miejsce w Pucharze Europy, jak i zdobyć Mistrzostwa Polski w klasie Supersport 300. Bardzo jestem z tego sezonu zadowolony. Był to tak naprawdę mój przełomowy sezon. Nigdy tak wysoko nie udało mi się zająć pozycji, jeżeli chodzi o międzynarodowe zawody. W tym sezonie zobaczymy, co będzie.
Jaka to jest klasa wyścigowa, której tak dobrze ci szło?
Supersport 300.
Teraz zmieniasz klasę, jeśli chodzi o sezon 2024?
Tak, zmieniamy klasę na Supersport 600, ale motocykl przychodzi do nas 9 i na Speedwayu będziemy go docierać, żeby wystartować w nim w zawodach. Więc bardzo ciekawe, czym pojedziemy, czy będzie to Supersport, czy Superstock. Zobaczymy, w czym się wystawimy, jednak, że będzie to 600, Honda CBRK 600.
Sport motocyklowy to jest taki specyficzny sport. Tutaj jesteś, widzę, w pełnym wyposażeniu, jeśli chodzi o taki bus, którym przemieszczasz się na poszczególne zawody. Też motocykle, wspominałeś o tym, to chodzi o tę zmianę klasy, że czekasz na ten motocykl od firmy?
Tak, tak, czekamy na ten motocykl, bo tak naprawdę nie mam, mam zerowe doświadczenie, jeżeli chodzi o 600. Jechałem nią raz w życiu. Niedawno dzięki pomocy Oskara Kalicha, który mi udostępnił motocykl, za co bardzo dziękuję, jakiekolwiek doświadczenia już za mną. Po Poznaniu nigdy nie jeździłem 600, nie wiem, co mam o tym myśleć, patrząc na to, że motocykl przyjdzie nam tak naprawdę na tydzień, dwa tygodnie przed rundą. Jest to dla mnie szaleństwo, ale zobaczymy, co będzie, ja na pewno dam wszystko.
Jak wygląda zima motocyklisty, kiedy trzeba troszeczkę schować te motocykle do garażu, no bo warunków do jazdy dobrych nie ma. Trzeba się przygotowywać także pod kątem fizycznym, psychologicznym.
Jeżeli chodzi o przygotowanie, no to tak, do Hiszpanii nie pojechaliśmy w tej zimy. Było na tyle ciepło w Polsce, że tata załatwił mi krosówkę, dzięki której trenowaliśmy u nas w Poznaniu tutaj w Polsce. Siedzieliśmy co dwa razy w tygodniu plus minus na motocyklu, tak więc dobrze się czuję przygotowany po prostu. Do psychologa nie chodzę, bo wychodzę z założenia, że ja jestem w stanie na tyle sobie nastawić głowę, że nie potrzebuję dodatkowych ludzi. Jakby dla mnie jak najmniej ludzi, tym lepiej, więc dla mnie jest to niepotrzebne, ale jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, to przydaje mi się psychologa.
I zawsze dziennikarze na końcu takiej rozmowy krótkiej muszą pytać o takie plany Mateusza Molika. Wiem, że jest już sporo niewiadomych, choćby te niewiadome z motocyklem, ale to ma być sezon lepszy od 2023?
Będzie na pewno ponownie przełomowym, jeszcze bardziej niż dotychczas był. Będziemy jechać Mistrzostwa Polski oraz najprawdopodobniej Puchar Europy, no ale musimy się do tego przygotować. Totalnie mówię, nie mamy motocykla, zobaczymy, jak to będzie po pierwszej rundzie Mistrzostw Polski, jakie mam tempo, bo jeżeli będę miał jechać wolno, no to po prostu nie widzimy sensu w tym. Będziemy po prostu przygotować motocykl, ja się będę musiał w nim objeździć i ten sezon po prostu jest stricte traktowany jako trening, jako złapanie doświadczenia dobrego.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Słychać już szum silników samochodowych i motocyklowych na torze Poznań, ale te pierwsze dni maja to była zupełnie inna dyscyplina sportu tutaj na tej asfaltowej nitce. Prezes Automil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Rebiliński, bo i 1 i później 3 maja w małym wyścigu pokoju dominowali kolarze. To jest efekt takiej waszej pewnej, już tradycyjnej współpracy.
Tak, dzięki współpracy między Poznańskim Towarzystwem Cyklistów, Wielkopolskim Związkiem Kolarstwa oraz miastem i Automobil Klubem Wielkopolskim zorganizowaliśmy tutaj Puchar Prezesa Automobil Klubu właśnie w wyścigach kolarskich, gdyż jest to też jedna z dziedzin życia sportowego, który tutaj właśnie gości na torze w Poznaniu.
Jak nasłuchujecie opinii właśnie tych ścigających się na dwóch kółkach, ale napędzanych siłą własnych mięśni, to te opinie o tej nitce Toru Poznań są pozytywne?
Tak, nie słyszałem żadnych uwag. Myślę, że zawodnicy kolarstwa i sympatycy kolarstwa lubią tu przyjeżdżać i rywalizować tutaj na tej pętli liczącej 4 km. 83 metry, gdzie to mają różne warunki, bo i mają wiatr, mają słońce, mają deszcz, mają trochę pod górkę, trochę z górki, mają zakręty, więc mają co robić.
No właśnie, wspomniał pan o zakrętach. W przypadku sportów motorowych te zakręty na torze Poznań mają swoje określone nazwy, czasami dosyć dynamicznie brzmiące. Kolarzom też te zakręty sprawiają trochę trudności?
Tak, niektóre zakręty sprawiają trudności. Nie wiem, czy w żargonie kolarskim są jakoś inaczej nazwane, ale też słyszałem, że niektóre zakręty trzeba specjalnie pokonywać, ale to jest ich metoda, taktyka, więc...
Ale mówiliśmy już o tym, że trwają treningi, bo w maju tak naprawdę rozkręci się już ten sezon Mistrzostw Polski wyścigowych. No i zaczniemy od samochodów w weekend 17-19 dzień maja. To będzie pierwsza runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski tutaj właśnie?
Tak jest. Zapraszamy już właśnie w ten weekend na torze na tor Poznań. Pierwsza runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Pierwsza runda Mistrzostw Polski Endurance. Trochę zmienionej formule w tym roku, bo zaczynamy w piątek od kwalifikacji. W sobotę mamy wyścig i wyścig Endurance, a w niedzielę dwa wyścigi. Jest to ta zmiana, która urozmaici też i trochę upiększy rywalizację, że zawodnicy będą mieli do wykorzystania trzy wyścigi, czyli w trzech wyścigach będą mogli ze sobą rywalizować.
Nie ma co ukrywać, że ten sport samochodowy jest panu bardzo, bardzo bliski, także pod kątem pełnienia funkcji wiceprezesa Polskiego Związku Motorowego. Jak pan to widuje, jak ten sezon może wyglądać, jeśli chodzi właśnie o wyścigi samochodowe?
Myślę, że ta nowa formuła zmobilizuje też innych zawodników do tego, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski i ta frekwencja będzie duża, wysoka. Miejmy nadzieję, że tak będzie i patrząc pod innymi konkurencjami, ta rywalizacja w wyścigach torowych będzie jak najlepsza i najbardziej ciekawa.
Automobil Klub Wielkopolski, jego kierowcy na koniec sezonu znowu będą odbierać seriami puchary?
No ja mam taką nadzieję. I nie tylko za tytuły Mistrzostw Polski, ale też za tytuły europejskie, bo tutaj cały czas trzymamy kciuki, bo wiemy, że w tym roku Damian Litwinowicz, czyli nasz mistrz Europy z rallycrossu, startuje w tej najmocniejszej klasie supercarsów i będziemy mocno mu dopingować i trzymać kciuki, żeby zdobył tutaj ponownie tytuł mistrza Europy.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Automobil Klub Wielkopolski, szef komisji kartingowej Tomasz Kędziora. Jeśli chodzi o te kartingowe emocje na samym torze Poznań, to jeszcze musimy trochę poczekać, ale to nie oznacza, że sezon już się nie zaczął, prawda?
No tak, karting do Poznania na tor zawita dopiero w pierwszym tygodniu sierpnia, rundą Rotaxa, dwa tygodnie później największe wydarzenie, czyli kartingowe Mistrzostwa Polski. Już tradycyjnie, któryś rok z rzędu, ostatnia, najbardziej decydująca runda, gdzie no mam nadzieję, tak jak w zeszłym roku, że do ostatniego wyścigu będziemy czekali, kto zostanie mistrzem Polski.
Sezon 2023, jeśli chodzi o sukcesy i przełożenie tych polskich sukcesów na sukcesy międzynarodowe, możemy spoglądać na to pozytywnie?
Myślę, że tak i mamy już pierwsze takie wyniki w Europie. Kacper Rajpold wygrał jedną z rund WSK-i. Startuje też również dużo zawodników w Mistrzostwach Europy. Wiemy, że będą startowali również w Mistrzostwach Świata, także no, prognostyk po tych sezonach zeszłorocznym czy dwa lata wstecz daje nam to, że w tym roku możemy liczyć, że ci zawodnicy, którzy zdecydowali się tylko i wyłącznie na zawody międzynarodowe, no, uda im się jednak coś ugrać i ujechać w tym roku.
A ta rywalizacja krajowa, zanim trafią młodzi kartingowcy tutaj na tor Poznań, to gdzie się ścigają w poszczególnych rundach?
Tradycyjnie zaczął Puchar Rotaxa w Bydgoszczy w tym roku. Są już po dwóch rundach. Jedna była w Bydgoszczy, teraz w ten weekend Zielona Góra minęła. Także to już się tam toczy. Puchar Roka jest po jednych zawodach w Toruniu. Za chwilę pojadą drugą rundę w Słomczynie. Także no, ta karuzela kartingowa już ruszyła na dobre w Polsce.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.